Tak może się zdarzyć, ale to też nie jest dokładnie tak.
Na pewno jakoś musimy sobie jako państwo z tym poradzić.
Musimy, to państwo jest od tego, właśnie dlatego my mówimy, że państwo musi wziąć odpowiedzialność, bo ma taki obowiązek konstytucyjny i nie może być tak, że wszyscy mówią teraz, przecież proszę zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska wychodzi na trybunę sejmową i pan minister mówi, że jest wszystko okej, wszystko jest dobrze, że wszystko jest lepiej, że pacjent się czuje dobrze, od 1 stycznia miał mieć leki tańsze i tak dalej, gdy tymczasem pacjent czuje się jak intruz w systemie ochrony zdrowia i się coraz bardziej lęka i coraz bardziej się obawia, jakby wchodzi do tego systemu ochrony zdrowia, bo on jakby nie funkcjonuje. Dlatego też nie można być takie przeświadczenia, że w tej sytuacji, jak nie będzie wzrostu gospodarczego, to my już będziemy... Nie, trzeba właśnie zrobić, zrestrukturyzować, uporządkować, naprawić ten system ochrony zdrowia i można nawet tymi środkami, co teraz jest w tym systemie, można naprawdę dość polepszyć. Tylko nie może ten pieniądz uciekać, ale nie na zasadzie, że przecieka, tylko że chodzi o to, że on jest marnotrawiony, ale też jeszcze jest, no jakby to powiedzieć, no jeśli był system informatyzacji, bo musi być ta informatyzacja, potem jest raport NIK-u druzgocący, miażdżący, że dochodzi do malwersacji, no to właśnie to pokazuje, jak
ja
to...
Ja słyszałem, jak że tam państwo... jeden, drugi minister poszedł do kamieniołomów za to.
No,
czy nic się nie stało?
Będzie poszedł, ale w każdym razie na przykład za wszyscy ministrowie, którzy byli wiceministrowie, którzy byli odpowiedzialni za refundację, listę refundacyjną leku, dziwnym trafem wszyscy zostali odwołani po kolei.
Jeden, co wyzwolił stocznie, poszedł w tej chwili budować elektrownię za grube pieniądze. Także, w związku z tym być może taka jest zasada w Platformie, że jak coś rozłożysz, to wtedy dostajesz nagrodę.
Może nawet nie musi mieć wyników.
O to właśnie chyba chodzi.
Podstawową rzecz. My jako społeczeństwo Polacy nie są specjalnie chorowitym narodem. Mamy oczywiście bardzo ograniczoną liczbę lekarzy, około 20 kilku na 10 tysięcy obywateli. To nie jest to szczyt Unii Europejskiej. Natomiast naprawdę nie ma żadnej potrzeby, żeby lekarze pracowali na dwóch czy na trzech etatach. Jest to objaw złego zorganizowania systemu pracy. Przecież jest naturalne, że lekarz chce zarobić, szuka drugiej pracy, szuka trzeciej pracy. A czy nie lepiej zrobić tak, żeby lekarze godziwie zarabiali na tym pierwszym etacie i na tym jedynym etacie, żeby to był jedyny etat, żeby były godziwe zarobki i dobre leczenie ludzi? Ja nie wiem, dlaczego do tej pory jest tak, że lekarz wychodzi ze szpitala, biegnie do przychodni, z przychodni do poradni, z poradni do gabinetu, za nim biega pacjent, wszyscy są niezadowoleni. Może taksówkarze są zadowoleni, którzy ich wożą.
Drodzy państwo, zapraszam do kontaktu z naszymi gośćmi. Telefony do naszego studia 56 657 0011 Polska Północna, 56 657 0012 Polska Południowa. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 657 0014 w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Dramatyczne zadłużenie naszych szpitali zagrożeniem państwa i obywateli. To nasz temat. Nasi goście, pani Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, pan poseł Czesław Hoc, lekarz endokrynolog, członek Sejmowej Komisji Zdrowia i pan Adam Sandauer, założyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Drodzy państwo, a co z protestami? Tak, bo mówiliśmy długi, mówiliśmy pytanie, czy prywatyzacja będzie rozwiązaniem, a ku temu to zmierza, ale protestuje czasem służba zdrowia. Kiedyś pamiętam, jakie larum było, kiedy Białe Miasteczko było pod kancelarią premiera pana Jarosława Kaczyńskiego. Szykuje się chyba i podobne miasteczko, albo już jakieś tam przebiśniegi były pod kancelarią pana obecnego premiera Donalda Tuska.
To znaczy, ja wiem, że koleżanki pielęgniarki mają zamiar obchodzić 5. rocznicę Białego Miasteczka. Ja myślę rzeczywiście, że one mają rzeczywiście wyjątkowy mandat do tego, żeby do pana premiera i do pani marszałek Kopacz chodzić i pytać o te obietnice, bo im rzeczywiście Platforma naobiecywała najwięcej. Nie tylko w tym Białym Miasteczku, ale ja przypomnę, że dwa tygodnie chyba, czy tydzień nawet przed wyborami, drugą turą wyborów prezydenta Rzeczpospolitej po tragicznej śmierci pana prezydenta Kaczyńskiego pod Smoleńskiem, pani minister Kopacz, siedem reflektorów, podpisała porozumienie z pielęgniarkami, zresztą niezrealizowane, bo właśnie dlatego, że obiecała im gruszki na wierzbie, podwyżki wtedy, kiedy będą środki w systemie. Pieniędzy w systemie większych nie ma. Nie ma podwyżek. Ustawa wygasa za chwilę. W związku z tym czują się w sposób pewnie oszukane i będą domagały się realizacji tych obietnic. Ja powiem tak, że Solidarność już nie liczy na żadne obietnice tego rządu. My 29 września spotykamy się wszystkimi branżami na marszu Obudź się Polsko, ponieważ mamy pełną świadomość, że tak jak tutaj wielokrotnie mówił w tym studiu również przewodniczący Piotr Duda, że obietnice tego rządu po prostu już nie wierzymy. Nie liczymy na to, że cokolwiek zostanie naprawione, bo nie ma, ten rząd już nie ma takiego mandatu. Nie ma już zaufania i tyle razy...
Tylko można być tutaj, my jesteśmy oburzeni, a rząd robi swoje. Widzimy to pewnie gołym okiem.
Znaczy ja myślę, ojcze, że nie do końca też tak, ponieważ jak mówię, rząd w tej chwili nic nie robi. Natomiast problem mają rzeczywiście ogromni samorządowcy, to od ich decyzji, przynajmniej jeśli chodzi od ich kondycji finansowej, od ich decyzji, ich odwagi, powiedziałabym również, a tam są bardzo różne ugrupowania i zupełnie czasami się inaczej zachowują w terenie niż w Sejmie na Wiejskiej, będzie zależała przyszłość Polskiej Służby Zdrowia. I mówię, 29 września na pewno również z tymi hasłami pójdziemy. Natomiast uważamy, że powinniśmy pójść razem. Nie stać już nas na rozbijanie się na poszczególne protesty. Tu kolejarze, tu górnicy, tu hutnicy, tu służba zdrowia, tu gdzieś tam pielęgniarki. Nie, to po prostu już czas powiedzieć dosyć. Musimy pójść wszyscy razem właśnie pod takim hasłem, jak i 29 września.
Mamy pierwszego rozmówcę. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówię Jolanta z Krakowa.
Prosimy.
Ja chciałam, może najpierw zacznę od takiej ważnej informacji, która pojawiła się około 3 lat temu w telewizji Kraków w tematach Dnia Pokronicy Krakowskiej. Program prowadziła redaktor Śnik-Kornecka, natomiast gościem był lekarz po zjeździe lekarzy w Krakowie. I powiedział o tym, że lekarze doszli do wniosku, że jest eutanazja narodu polskiego. No ja bym powiedziała eksterminacja narodu polskiego. W każdym razie pani redaktor parę razy jeszcze pytała w trakcie programu eutanazja narodu polskiego, nie mogąc w to uwierzyć. Tak, jest eutanazja narodu polskiego. Dziwię się, że ta informacja już wtedy nie obiegła Polski, ponieważ wszystkie działania rządu na to wskazywały. Przecież specjalne powołanie w bardzo szybkim czasie, już za pierwszej kadencji oczywiście rządu Tuska, Agencji Oceny Technologii Medycznych, gdzie decyzje wszelakie odnośnie leczenia danego pacjenta konkretnym lekiem albo pacjentów konkretnym lekiem przez parę miesięcy były podejmowane, a i tak niezależnie od decyzji tej agencji decyzje późniejsze były różne. Poza tym po wydaniu oceny jeszcze sprawa była kierowana do Ministerstwa Zdrowia, gdzie znowu na parę miesięcy decyzje przez parę miesięcy decyzje były podejmowane. I tak pacjenci mogą sobie umierać. Natomiast te właśnie odcinanie od możliwości leczenia refundowanymi konkretnymi lekami, które ściągnięto z list refundacyjnych, no przecież to jest uniemożliwianie w ogóle leczenia, ponieważ pacjentów nie będzie stać na to, żeby za 100% kupować sobie leki, co już oczywiście ma miejsce. To jest ze wszystkich stron po prostu bardzo pomyślane zmyślnie, wszystko jest pomyślane, żeby właśnie wykańczać naród polski. Poza tym właśnie odcinanie od świadczeń, zadłużanie szpitali, to w ogóle też się dziwię, jak to jest możliwe, że przecież minister Kopacz obiecywała, że wszystkie świadczenia, wszystkie nadwykonania będą zapłacone, a zwłaszcza ratujące życie, tu absolutnie nie ma żadnej, prawda, dyskusji, tutaj cały czas są z tym problemy. Celowe właśnie zadłużanie szpitali przez NFZ, ponieważ znacznie mniej płaci za konkretne świadczenia. Wszystko idzie w górę, energia, wszystko, ogrzewanie, leki, a NFZ mniej płaci.
Pani Jolanto, bardzo dziękuję. Myślę, że też w jakiś konkretny sposób przez Panią te problemy zostały przedstawione.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani bardzo. Szczęść Boże.
Ojcze, proszę Pani, ja myślę, że to, nad czym warto w tym momencie podyskutować, zastanowić się, to spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, bo z Pani wypowiedzi wynikało, że jest to celowe działanie. Czy to jest po prostu bezmyślność, lekkomyślność ze strony władzy, niewidzenie w ogóle problemów, byle być u władzy dalej, czy jest to celowe działanie? Ja rzucam ten problem. Ja jestem przekonany, że nie jestem w stanie dowieść tego, że jest to celowe działanie. Myślę, że to, co się dzieje, wynika po prostu z braku odpowiedzialności, braku kompetencji.
Tylko jeżeli, panie przewodniczący, mówimy o braku kompetencji, odpowiedzialności, no to czy nie jest to równoznaczne w nie, tej sytuacji, gdy ktoś jest na stanowisku, prawda,
nie powinien być
z celowym działaniem?
Nie powinien być na tym stanowisku. Natomiast wiadomo jest, że każdy chce być na najwyższym stanowisku możliwym, przynajmniej
nie każdy. Nie każdy, ale myślę, że każdy powinien, kto aspiruje do tych stanowisk, tak, rzeczywiście powinien powinna go cechować przede wszystkim odpowiedzialność za te decyzje, ale też odpowiedzialność za państwo. Ja przypomnę, że ci ministrowie wszyscy składają przysięgę na konstytucję, składają przysięgę bardzo często kończąc słowami "tak mi dopomóż Bóg". I jeżeli mówimy tutaj o odpowiedzialności, bo ja podobnie jak pan prezes boję się pomyśleć o tym, że takie działania rzeczywiście mogą być działaniami celowymi. Natomiast zmusza nas to, co się dzieje w ostatnich latach, zwłaszcza w tych ostatnich 5 latach, zmusza nas do zastanowienia się, dokąd to wszystko zmierza. Bo nie unikniemy debaty o zdrowiu, jeśli nie powiemy o gospodarce, jeśli nie spojrzymy na oświatę, bo tu jest system kształcenia również pracowników służby zdrowia, jeśli nie popatrzymy na politykę prorodzinną i czego byśmy się nie dotknęli, to jest dramat.
Bardzo, bardzo mocne słowa i bardzo przykre słowa i myślę, że ja jestem jako lekarz w głębokiej konfuzji, bo myślę, że żaden lekarz, który nie tylko medycynę traktuje jako sztukę, wiedzę, ale też jako powołanie, taki też wymiar aksjologiczny, wymiar empatii, no żaden lekarz, jeśli mówi takie słowa, to znaczy, że albo jest w takiej akcie desperacji, albo rzeczywiście no, pewne rzeczy przerastają.
Bo tutaj też chyba też nie chodzi o porozumienie lekarz-pacjent, ale o szczególną więź. Tak? No, niedawno gdzieś jedna z pani doktor też była na audycji, na rozmowach, mówiła, że to jest szczególna więź, tak? Między lekarzem
bardzo.
Ile tam potrzeba zaufania. I teraz te sytuacje jak gdyby no, powodują, że tutaj nie tylko następują pęknięcia, ale w ogóle...
Trzeba się robić jakby stronę, a to jest jedno ciało i pacjent
o tym
i
mówiliśmy kiedyś.
Zaufanie, przede wszystkim zaufanie. Natomiast jeśli rzeczywiście wchodzimy już w takie kategorie no, wręcz katastroficzne i bardzo, bardzo wręcz niehumanitarne, no to rzeczywiście coś jest i musimy temu szybko przeciwdziałać, zapobiegać, dlatego że jeśli powstanie takie wrażenie nawet, no to już jest degradacja i to jest demontaż w ogóle wszelkich wartości.
Dziękuję.
I to jest ciężka sprawa.
Prosimy bardzo.
Halo, niech będzie to Chrystus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ojciec Grzegorz, tak?
Tak, pana imię?
Krzysztof Geodeta. Pozdrawiam.
O, kłaniam się panie Krzysztofie.
Tak, jestem w trasie i słucham państwa audycji i troszkę, nie wiem czy państwo byliście u lekarza i to całkiem inaczej wygląda niż
Znaczy, zależy panie Krzysztofie pewnie u jakiego, bo tak, że boli mnie gardło.
Z której strony.
Tak.
Z której strony się siedzi, z której strony się patrzy. Ale ja w 90-tych latach studiowałem informatykę. I już w 90-tych latach istniały systemy eksperckie, które potrafiły pomóc lekarzom pierwszego kontaktu do tego, żeby stwierdzić, z jakim prawdopodobieństwem dana choroba występuje u pacjenta. Niesamowite, wyobraźcie sobie, że w 90% grypa, w 10% rak i można by było pacjenta skierować od razu na badania, proszę zrobić badanie takie, i proszę przyjść do specjalisty takiego i takiego, z takim skierowaniem i żeby pacjent mógł sam wybierać lekarza, żeby sam za pacjentem szły pieniądze. Służba zdrowia, myślę, żeby były, no to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby uzdrowić to. Tam składki, nieskładki. Druga rzecz, czy ktoś mi zagwarantuje, ja jako pracodawca, zatrudniający troszkę pracowników, czy mi ktoś zagwarantuje, że ja będę miał emeryturę? Czy mi zagwarantuje ktoś, że za 20 lat będę mógł za darmo pójść do lekarza? Nie. Czyli wolę dzisiaj naprawdę płacić lekarzowi prywatnie, bo i tak chodzę prywatnie. Jeżeli ja mam dziecko i to 7-letnie i okazuje się, że jak idę do lekarza i lekarz mi mówi, państwo zaniedbaliście swoje dziecko, a ja mówię, ja byłem co roku u lekarzy i z tym lekarze mówili, że nie da rady nic zrobić. Ja uważam, że podejście, sam system generuje tak, żeby służbę zdrowia sprywatyzować, żeby na przykład, jeżeli są te długie kolejki, to pacjent mówi tak, po co ja mam stać w tej kolejce i umrzeć, to ja wolę uzbierać kilka pieniędzy i pójść prywatnie. Czyli to jest świadome, system świadomie zmusza pacjenta do wyboru prywatnego lekarza. No, bardzo dziękuję,
Panie Krzysztofie. Proszę też rodzinę serdecznie pozdrowić.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękuję. Pan Krzysztof powiedział, że za pacjentem pieniądze.
Tak, taki miał być system i to była główna idea w ogóle jakiejkolwiek reformy służby zdrowia, która była zapoczątkowana. Natomiast tak się nie stało.
A czy są gdzieś dobre rozwiązania, które można by, no nie wiem, przenieść na nasze podwórko?
Tylko tutaj jest, trzeba jakby inny aspekt wziąć. Ojciec przed chwilą powiedział, że między pacjentem a lekarzem jest szczególna więź, taka nawet bym powiedział intymna, niewidoczna, bardzo, bardzo taki właśnie wymiar aksjologiczny ma wartości pewnych i praktycznie uprzedmiotowienie medycyny nic nie da. Właśnie idziemy medycyna nowoczesna.
Żeby nie może się spotyka Regon z PESEL-em. Tak,
tak? No właśnie, to jest właśnie zindywidualizowanie tej właśnie medycyny, więc każdy człowiek, każdy pacjent jest inny. To trzeba, to jest dusza i ciało. My też musimy, dlaczego my jakby tego rząd nie rozumie. To, co można na pewno temu rządowi zarzucić, to zresztą cały czas mówiłem, to
no,
to,
ale że w rządzie mamy ministra, który jest lekarzem. No,
pan minister
jest
dobry w propagandzie, jest dobry w socjotechnicznych jakby sztuczkach, natomiast nie czuje medycyny, nie czuje tego pacjenta. Chociaż mówi, że tak jest, ale pani minister Ewa Kopacz też z trybuny sejmowej zapewniała o różnych działaniach naszych lekarzy w czasie katastrofy smoleńskiej, czy też, a okazało się, że to no, totalna nieprawda. Jedno jest pewne, że człowiek realizuje się tylko w zdrowiu i społeczeństwo pomnaża dobrobyt, pomnaża dochód narodowy tylko też w zdrowiu. Czyli praktycznie państwo powinno być zainteresowane jak najbardziej tym, żeby człowiek był zdrowy, żeby społeczeństwo było zdrowe, dlatego że ten człowiek będzie pracował, ten człowiek będzie, to społeczeństwo będzie pomnażać dochód narodowy. To jest aksjomat wręcz, taki imperatyw powinien być państwa, żeby właśnie tak dążyć. Natomiast to, co właśnie pan Grzegorz,
Krzysztof,
mówił, to jest też takie ułudne, bo człowiek młody, zdrowy i silny czasami mówi, że tak, że jemu niepotrzebne albo nie widzi takiej potrzeby tej publicznej służby zdrowia, dlatego że on pójdzie dwa razy do roku, do prywatnie zapłaci dalej. Tylko że jak coś się stanie, na przykład nie daj Boże wypadek nieszczęśliwy, potem rehabilitacja, ciężkie zabiegi, nawet nagle serce, trzeba wszczepić układ stymulujący serca, kardiowerter, defibrylator, to są potężne pieniądze, to wtedy już się załamuje. swoje...
W ogóle chyba nikt nie robi w Polsce.
Wszyscy.
Tego chyba w ogóle nikt nie robi w Polsce.
To załamuje się cała filozofia życia, załamuje się wtedy i jakby prywatnie to i on bankrutuje, cała rodzina i tak dalej.
Ale panie pośle, nie ma, bo no tak, jeżeli, prywatnie tego nikt
jeżeli
w ogóle w
można
nie
powiedzieć
robi.
Z NFZ-u, to przyjdź za pół roku, no tak? Ale, a jeżeli mam pieniądze, to im przyjdź już.
Nie, proszę ojca.
Ale jeszcze tylko dodam, dwa zdania tylko dodam i już kończę. Dlaczego właśnie ludzie akceptują tą prywatną służbę zdrowia? Dlatego, że jest tutaj mały szpitali, który rzeczywiście te wyszukane, opłacalne procedury robi. To robi bardzo dobrze, bardzo fajnie, w przyjaznych warunkach, ale obok jest duży szpital, najczęściej wielospecjalistyczny, który powikłania wszelkie w święta, w wieczorne godziny, w nocne godziny, już tutaj transportuje do tego szpitala publicznego. Innymi słowy, gdyby nie było tego obok szpitala publicznego, który wszelkie przewlekłe, kosztochłonne powikłania leczy, to ten szpital prywatny nie byłby ani przyjazny, ani taki tani.
Na pewno by nie wystarczył, żeby tak, zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne. Otóż, ja myślę, że trzeba podkreślić jedną prostą rzecz. Wszyscy oczywiście cieszymy się, jeżeli powstają dobre, przyjazne ludziom małe szpitale, małe kliniki, ale jest potrzeba tych dużych szpitali, które stanowią o bezpieczeństwie zdrowotnym obywateli, bo proszę Państwa, myślę, że nikt z nas tak naprawdę na co dzień nie pamięta o podstawowej rzeczy. 90% wydatków na ochronę zdrowia na jednego człowieka jest wydawanych w ostatnim roku jego życia i nikogo nie byłoby stać na zapewnienie sobie tych środków z własnych oszczędności i to musi być robione w ramach ubezpieczeń społecznych. Jeżeli mówimy, my pozbieramy sobie w kieszeni pieniądze i pójdziemy do lekarza, do tego przyjaznego szpitala, to mówimy to tylko wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi i młodzi. Ale pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze ojca, mamy jeszcze matkę, którzy są starsi i jeżeli chcemy prywatyzować, jeżeli mówimy likwidujmy ubezpieczenia społeczne, bo sami sobie zapłacimy, to musimy też pamiętać o tym, że będziemy musieli zapłacić za matkę, za ojca, a sami jak będziemy starzy, no daj Boże, żebyśmy mieli takie środki, ale wątpię, czy uzbieramy na to.
Czy pan prezes dotknął bardzo istotnej kwestii, jaką jest solidaryzm społeczny, który w tym systemie funkcjonuje, lepiej, gorzej, ale funkcjonuje, a mianowicie to, że rzeczywiście my się składamy na leczenie osób starszych, które jakby mają już ten okres składkowy w większości za sobą. Natomiast chciałabym podnieść jedno, że pan poseł mówił o leczeniu takim w trybie ostrym. Nie ma takich szpitali w Polsce. I chcę powiedzieć, że oczywiście pan Krzysztof może pójść, wyciąć migdałki dziecku, artroskopię kolana zrobić, czyli właśnie te procedury, za które fundusz na przykład płaci i gdzie ryzyko powikłań jest bardzo niewielkie, a jeżeli już są, tak jak mówił pan poseł, najczęściej leczy się te powikłania w szpitalach publicznych. Natomiast proszę mi wierzyć, z wypadku samochodowego, czy w sytuacji urazu wielonarządowego, nikt państwa nie przyjmie na dzień dzisiejszy w prywatnym szpitalu, po prostu, bo to są tak gigantyczne pieniądze, że nikomu się to nie opłaca robić prywatnie. W związku z tym mówienie o tym, że sytuacja polskich szpitali jest zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, jest ojcze. Dlatego, że jeżeli będą przekształcenia na zasadzie właśnie, że szpitale muszą robić tylko to, co się opłaca, nikt nie będzie chciał wykonywać tych procedur, których się nie opłaca, które ratują życie. I co więcej,
czy my sobie możemy jako państwo pozwolić na to,
nie,
że
nie możemy.
jakieś procedury wygasną, prawda, albo nie będą realizowane?
Posłowie przeoczyli przy nowelizacji tej ustawy i przy w ogóle uchwalaniu jej fakt, że kiedyś trzeba było wskazać, jeżeli ja w szpitalu, powiedzmy małym, gdzie są dwa szpitale, w miejscowości są dwa szpitale, zamykałam na przykład jeden z oddziałów, to musiałam wskazać, gdzie te świadczenia będą wykonywane. Dzisiaj już tego nie ma.
Może jeszcze jeden.
W związku z tym może być kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów do szpitala.
Prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, witam wszystkich gości zebranych. Ja w bardzo takiej poważnej sprawie słucham audycji i jestem stałą słuchaczką Radia Maryja i jestem bardzo zbulwersowana, jak słyszę, że szpitale udzielają pomocy. Pan profesor zna moją sprawę, bo wypowiadał się we wtorek w Ekspresie Reporterów. Mój syn jednak nie dostał pomocy w szpitalu, nie udzielono mu. Miał żyć i doznał na intensywnej terapii w szpitalu urazu mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego i jaki miał nadzór w szpitalu, to jest trudne do uwierzenia. I jak słyszę, to z jakim bólem przeżywam udzielają pomocy w szpitalu. Jak taka służba ma mieć płacone? A później jeszcze 10 dni po tym urazie leżał w szpitalu. Jakie koszty Narodowy Fundusz ponosił, zanim ten zmarł? Proszę pana, i czy ja mam mieć dobre zdanie na temat służby zdrowia w jakiejś szpitali? To jest dla mnie niepojęte i uważam, że żadnych podwyżek nie powinni mieć. Powinni być zweryfikowani w szpitalach. Kto mu to zrobił, proszę pana? Także jest to trudne i tak pchań, i łzy mi w oczach stają. Nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego inni ludzie ratują, a mojego syna uśmiercili w szpitalu? Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Barbaro. Też wyrazy współczucia. No takie sytuacje mają miejsce. No, można powiedzieć lekarz, pielęgniarka, służba zdrowia to konkretni ludzie, tak?
Trudno to jest tłumaczyć w ogóle i to rzeczywiście tragedia, dramat. No i tutaj niewiele słów przychodzi, że można ubolewać i wyrazić żal, no i też przeprosić serdecznie w imieniu całej służby zdrowia, że takie przypadki niestety no, zdarzyło się. No i rzeczywiście trudno, ja nie wiem, nie znam przypadku, ale no, no to jest bardzo przykre. No i cóż to można...
To jest zawsze pytanie, jak dochodzić, tak?
To znaczy, ja myślę, że, żadne słowa nie oddadzą rozpaczy matki i osoby, która czuje się w tym wypadku pokrzywdzona. Natomiast myślę, że tutaj pan prezes więcej na temat pomocy, dochodzenia prawnego, bo pani Barbaro, poza słowami, które możemy powiedzieć, może pani zrobić dla innych to, że jeżeli tam popełniono błąd, jeżeli tam pracują ludzie bez sumienia albo ludzie, którzy nie do końca wykonują swoje obowiązki, to trzeba to wyeliminować, aby nikomu więcej takie nieszczęście się nie przydarzyło. I trzeba tą sprawę wyjaśnić i myślę, że to pan prezes doskonale z takimi sprawami wie, jak postępować.
Ba, tylko że niestety w naszym kraju nie ma dobrej drogi, bo gro nieszczęść
orzekające
wypadków, które zdarzają się przy doświadczeniu, jest zamiatana niestety pod dywan. Żeśmy przez wiele lat apelowali do władz publicznych. Robiliśmy protesty o to, żeby poszkodowani otrzymywali pomoc, żeby wyciągać wnioski z tych błędów, które są popełnione. Efekty tych naszych działań są takie, że posługując się podobnym terminem, o którym my żeśmy mówili, powołano instytucję Rzecznika Praw Pacjenta, która jest instytucją absolutnie w dniu dzisiejszym niefunkcjonującą w kierunku wyjaśniania błędów i wypadków medycznych. Przecież tam tak naprawdę nie było ani jednego chyba działania rzecznika przed sądem, nie było ani jednego poważnego wyjaśnienia tego typu spraw, które się wydarzyły. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć rzecz no jednak podstawową. W szpitalach ludzie umierają. Lekarze czy pielęgniarki też zdarza się, że popełniają błędy. Natomiast każdy błąd, który jest popełniony, powinien być nauczką na przyszłość, żeby tak naprawdę następnej osoby to nie spotkało. Co ja mogę pani powiedzieć, że jest mi strasznie przykro, że spotkało to panią, że to się zdarza. Oby jak najmniej. Natomiast bezpieczeństwo nasze jako pacjentów to jest także rozsądne funkcjonowanie wyjaśniania tych wszystkich spraw. To jest funkcjonowanie państwa, wymiaru sprawiedliwości, ale proszę Państwa, zdajmy sobie sprawę z tego, że największe niezadowolenie społeczne jest tam, gdzie nadzór nad funkcjonowaniem państwa został przekazany korporacjom zawodowym. Czy korporacji prawniczej, to jest wymiar sprawiedliwości, czy korporacji lekarskiej, są błędy lekarskie. Niezadowolenie jest i te sprawy w chwili obecnej niestety nie są załatwione. No, wyrazy współczucia po prostu.
Bardzo dziękuję Państwu. Nasi goście, pani Maria Ochman, dziękuję. Pan poseł Czesław Hoc również dziękuję i pan Adam Sandauer. Dziękuję też Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Jest 19:30. Tu Radio Maryja. Wszystkie dzieci zapraszam na spotkanie z Aniołem Stróżem.
Czytajmy razem Anioła Stróża. Który obraz?
Narysuję dla ciebie zagadkę. Jak do bajki śliczną zakładkę. Co ukryta jak igła w sianie, będzie czekać na rozwiązanie. Chcesz?
Oczywiście, że chcę. Choć jestem już duży. To prawdziwe cudo. Majstersztyk, jak mówią niektórzy. Ale te 100 kredek jeszcze do czegoś posłuży, tak?
Tak. Mam tu 15 zagadek Jezusowych. A każda aż się prosi, by ją narysować. O, choćby ta. Siedzi gdzieś na schodku. Z małym smutkiem w środku. Ma dziurawe ręce, serce i nic więcej. Śliczna, prawda?
Piękna.
Już zaczynam. O, brama, taka duża. O, kamienny schodek.
A, tak.
Żałosny smutek, wielkie serce i na rękach prawie niewidoczne rany.
I Jezus namalowany.
Tak. Albo o, jeszcze ta. Na górze wysokiej prawie pod obłoki, jak posąg słoneczny, lecz żywy i serdeczny. Pewnie wiesz, co to była za góra i co tam się z Jezusem działo. Nikt zapomnieć nie może o górze Taborze, prawda?
Prawda, tak.
Pan Jezus musiał być tam cudny.
A tak.
O wiele już gorzej wyglądał Pan Jezus na drodze krzyżowej.
No na pewno.
Z tym strasznym krzyżem do nas mu wciąż bliżej. Czy będzie przytulony, brudny i poraniony?
No tak, czy będzie?
Nie, tej zagadki ja nie potrafię narysować.
A czemuż to?
No ręka mi drży, kolory kredek mi uciekają, kartka mi płacze gorzkimi łzami. Chyba koniec na dzisiaj z malowanymi zagadkami. Bo jakoś nie potrafię sobie poradzić z tyloma strasznymi Jezusowymi ranami. A może lepiej ani ran, ani krwi, ani krzyża nie malować? Po co? Pan Jezus jest już piękny, szczęśliwy w niebie. Może lepiej o tym zapomnieć.
Jednak w tej pierwszej twojej zagadce Pan Jezus też miał rany, tak jak w Ewangelii po zmartwychwstaniu. To były ślady po Jego miłości. Nie można tak wszystkiego uprościć. Bez tych ran byłby jakby trochę mniej prawdziwy. I takiego Jezusa z ranami potrzebują ci, co cierpią wciąż tak jak on.
Znasz kogoś takiego?
Tak. Posłuchaj, bo to też coś o malowaniu i o obrazach, ale i o kimś jeszcze. Który obraz? W galerii pod paletą były już wystawy różnych obrazów. A to czarownic, a to wampirów, a to kosmitów. Słowem, samych dziwolągów. Dlatego każdy się dziwił, gdy zobaczył nową wystawę Obrazy Jezusa. Dziwne też było, że przyszło tam o wiele więcej ludzi, aby te obrazy zobaczyć. Było ich tam ze 200 rozmaitych. były obrazy z Dzieciątkiem Jezus, z Jezusem chłopcem w świątyni, z Jezusem na pustyni, w rzece Jordan, na górze Tabor, na wzburzonym morzu, chodzącym po jeziorze, na krzyżu, w grobie. Był tam namalowany Jezus, nauczający, uzdrawiający, modlący się, płaczący, przytulający dzieci, wędrujący, umierający, zmartwychwstający, wstępujący do nieba, przybywający z wojskiem aniołów. Oglądając te obrazy, można było sobie przypomnieć całą Ewangelię, a także wybrać sobie i wziąć ze sobą zdjęcie jednego z obrazów. Malarz tych obrazów, pan Christian, stał przy stoliku z tymi zdjęciami i pytał niektórych, dlaczego wybrali ten obraz właśnie. Przypatrywał się teraz dziewczynce na wózku inwalidzkim, nie mogącej chodzić od dziecka. Ta dziewczynka każdy obraz oglądała bardzo uważnie, jakby patrzyła na kogoś żywego. A potem zamykała oczy, by zapisać ten obraz w sercu. Kiedy zbliżyła się do stolika ze zdjęciami obrazów, od razu sięgnęła po Jezusa na krzyżu, strasznie cierpiącego. A dlaczego ten wybrałaś? Zapytał pan Christian. Bo w niczym nie mogłabym Jezusa naśladować. Ani w nauczaniu, ani w robieniu cudów, ani w uzdrawianiu. Ale za to cierpieć już się nauczyłam i najbliżej mi do Jezusa cierpiącego i Jemu najbliżej do mnie, gdy cierpię. Pan Christian, dając jej ten obrazek, pocałował ją w czoło wzruszony do łez.
Widzisz? Mm-hmm. A ja nie umiem cierpieć w ogóle. Strasznie się boję, jęczę, gdy mnie coś zaboli. Z takiej drogi krzyżowej to uciekłabym, gdzie pieprz rośnie, bo zapłakałabym się na amen. Beksa, jestem okropna, to chyba dobrze wiesz.
Wiem, ale znam też twoje serducho, czułe i współczujące, jak u Weroniki. Na takie serce nie zamieniaj się z nikim.
No. Nie chwal dnia, z rana, a małej przed bólem. Podziwiam tę dziewczynkę na wózku z opowiadania. Ale tak jak ona cierpieć, nie umiem. I mnie ten pan Christian na pewno by nie pocałował ani w czoło, ani w ucho, ani w nos. Zwłaszcza mokry, bo zapłakany. A swoją drogą, to ciekawa jestem, jak on namalował Pana Jezusa cierpiącego? To jest strasznie trudne.
To prawda. Mali malarze lubią rysować uśmiechnięte twarze, słońca, tęcze, kwiaty, motyle.
I tyle. Mhm. A ja chciałabym namalować naprawdę smutną chwilę. Ale tylko trochę smutną. A w drugiej połowie pogodną, jak w tej ostatniej Jezusowej zagadce, którą chcę namalować, choćby nie wiem co.
A jakiej zagadce?
Przychodzą posłuchać, jak mu serce stuka w ranach, bo kochania się szuka pod krzyżem, na kolanach. I ja to namaluję.
Szczęść Ci Boże, pewnie możesz.
Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą. Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są. Za ten krzyż i twoje łzy, za serdeczne krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, dróżkę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci. za ten krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi. Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, dróżkę, którą szedłeś Ty. Jezu, dziękuję Ci.
Była to audycja Czytajmy Razem Anioła Stróża, a przed nami, drogie dzieci, wspólna modlitwa na antenie Radia Maria, do której bardzo serdecznie Was zachęcam, zapraszam. Możecie to uczynić, dzwoniąc pod numery Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56. Przed tym należy wybrać kierunkowy do Torunia 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Czekamy również na naszych przyjaciół, najmłodszych przyjaciół z zagranicy. 48 56 to kierunkowy w Europie do Torunia, 655 23 33 lub 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak ty masz na imię?
Kacper.
Witam ciebie, Kacprze, i słucham, za kogo będziesz się dzisiaj modlił?
Za całą moją rodzinę, za Radio Maryja i za całą telewizję Trwam.
Dziękujemy, że pamiętasz o nas. Proszę bardzo, rozpocznij modlitwę.
Będę śpiewał.
Proszę bardzo, słuchamy.
Gdy Pan Jezus był malutki, nigdy nie prusztował. Matką Bożą i z Józefem wciąż z nim nie pracował. I heblował, i piłował, i wełenkę zwijał. Nosił wodę, rąbał drzewo i łodzie przybijał. I heblował, i piłował, i wełenkę zwijał. Nosił wodę, rąbał drzewo i gwoździe przybijał.
Kacprze, bardzo dziękuję za modlitwę. Pięknie śpiewasz. Powiedz, kto ciebie nauczył tej piosenki, bo mnie ksiądz biskup Antoni Długosz. Ciebie też? Czy ty gdzieś indziej?
Nie, nauczyła moja pani z religii.
A, no to pozdrawiamy przy tej okazji też twoją panią katechetkę. Dobrze?
Tak.
Czekamy na kolejny twój telefon. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla całej twojej rodziny. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, wieczorne modlitwy najmłodszych. Szczęść Boże, kto ty jesteś?
Piotruś.
Piotruś? I będziesz się z nami modlił?
Tak.
To powiedz nam, kogo nosisz w sercu, jakie są twoje intencje, proszę.
Za mamę i tatę, za moją brata.
To proszę, poprowadź modlitwę.
Panie Boże, stąd zawsze pomysłów. Dla mnie pierwszą pomysłów. Zawsze ku pomocy. Dłuższy cała mego zapiewaj mi do złota wyślego.
Bardzo dziękuję za modlitwę, a powiedz, kto tam jest koło ciebie, trochę pomagał?
Tata.
Tata?
Tak.
To pozdrawiaj też tatę od Radia Maryja, ja pozdrawiam ciebie. No i do następnego usłyszenia z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jaki znajomy głos, czy to Tadziu?
Tak.
O, jak trafiłam. Powiedz, za kogo będziesz się modlił?
Za mamę, za tatę, za siostrę Marysię, za wujka Pawła, za dziada Tania, za babcię Bolę, za telewizję Trwam, papieża, księdza, za braciszka Antonema.
Piękne intencje.
4,5 miesiąca.
Mhm, za twojego braciszka, tak?
Tak.
Który jest jeszcze bardzo malutki.
piękne intencje, modlimy się wspólnie, rozpocznij.
Wierzę Ciebie, Boże żywy, Trójcy jedyny prawdziwy, wierzę coś objawił, Boże Twe słowo mylić nie może, ufam Tobie, goście wierny. Te mocny miłosierdzie, dasz mi grzechów, odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuje, jednak na wszystko miłuje, na wszystko, co jest stworzone, oś to dobro nieskończone. A żałuję zamęt złości jedynie łatwej miłości, bo miłości mnie ze stemu do poprawy dążącemu. A moja siostra może się pomodlić?
Jak najbardziej, czekamy na siostrę.
Dziękuję.
Proszę, szczęść Boże, jak ty masz na imię?
Marysia.
Marysiu, witam Ciebie serdecznie. Ja chyba jeszcze z Tobą nie rozmawiałam nigdy. Zawsze Tadziu chyba dzwoni jako reprezentant Twojej rodziny. Witam Ciebie bardzo serdecznie i słucham, za kogo będziesz się dzisiaj modliła?
Za mamę, za tatę.
Tak?
Za Tadzia, za Antosa, Irma. Rano Maria, tej zetwarz za wszystkich chorych i papieża telewizji.
To bardzo piękna intencja za chorych, za cierpiących, przebywających w szpitalu. Może też być ode mnie taka intencja? To proszę, poprowadź modlitwę.
Po Twoją obronę uciekamy ze święta, bo zarodzicie jako naszymi trąbami. Jak i gadzi, potrzeba nocy, koszlaki, stygut, a na zawsze was Panu Polemnym osławiam. U Pani nasza równiczko, nasza posadniczko, nasza patrzycielko, nasza syna swojej, nas polecie, syna swojego spojednej,
Swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, Marysiu, pięknie się modlisz. Czekam na kolejny Twój telefon. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dobrego snu z Panem Bogiem.
Bogiem.
I kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto Ty jesteś?
Emilka.
Emilko, powiedz, za kogo będziesz się modliła?
Za mamę, za tatę, za wujka, za ciocię i za moją babcię.
To proszę. Poprowadź.
Prowadź, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Dziękuję, Emilko, za Twoją modlitwę. Powiedz, co dobrego u Ciebie.
Dobrze.
Jak sobie żyjesz?
Dobrze.
A w szkole wszystko w porządku?
Tak.
No to pięknie, aby było tak dalej. Tego też Tobie życzę. Wszystkiego dobrego i najlepszego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kto się do nas dodzwonił?
Ola Kowalczyk.
Witam Ciebie, Olu. Ty już kiedyś modliłaś się na naszej antenie, czy pierwszy raz to będziesz czyniła?
Pierwszy raz.
Pierwszy raz, tak? Czyli tym bardziej cieszymy się z Twojego telefonu. Powiedz, w jakich intencjach będziesz ofiarowała modlitwę?
Tak.
Za kogo będziesz się modliła?
Za tatę,
tak.
Za mamę, za Kaskę i Radkę i za całą rodzinę.
To proszę.
Potężna niebies królowej, Pani Anioł, tyś, które otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zacząć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaz chustów anielskich, aby ścigało szatanu w sumie i ufałość, a zwalczając i szczęście stędziły do piekła. Święcie aniołowie, jak aniołowie, wróćcie nas i szczęście nas. Amen.
Trudną modlitwę sobie wybrałaś, ale tak. Świetnie sobie z nią poradziłaś. Gratuluję. Trzymaj się dzielnie, wszystkiego dobrego w szkole. Pozdrawiaj od nas całą rodzinę, koleżanki, kolegów. Dobrze?
Dobrze.
Czekam też na kolejny twój telefon z Panem Bogiem. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto ty jesteś?
Asia.
Asia, witam moją imienniczkę. Powiedz, Asiu, za kogo będziesz się dzisiaj modliła?
Za mamę, za tatę, za rodzinę, za księży, za koleżanki i kolegów i za nauczycieli.
Mhm. To proszę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Asiu, Bóg zapłać za modlitwę, pięknie się modlisz. Trzymaj się i wszystkiego dobrego dla Ciebie z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak masz na imię?
Ania.
Witam Ciebie, Aniu. Powiedz, za kogo będziesz się modliła, kogo nosisz w swoim
sercu?
Za
mamę, za tatę, za całą rodzinę i za moją siostrę Zosię.
To proszę.
Ja jestem drogą, prawdą i życiem, powiedział ludziom, gdy wśród nich żył. Choć potem skonał mękę na krzyżu, dla nas jest żywy, jakby tu był. Jezu, Ty jesteś tu naprawdę blisko, o jeden tylko krok. Tyś na ołtarzu, w hostii ukryty, Ty za mnie, mój zawsze wzrok.
Aniu, Bóg zapłać, pięknie śpiewasz, pięknie się modlisz. Powiedz, Ty rozwijasz gdzieś ten swój talent muzyczny?
Na razie nie.
Na razie tylko tak na antenie Radia Maryja, tak?
Tak.
Gościnnie. Ale mam nadzieję i myślę, że warto takie zdolności, które dał nam Pan Bóg, rozwijać, prawda?
Tak.
Pomyśl o tym, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję Tobie za modlitwę z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Drogie dzieci, teraz Pani Kasia wybrała dla Was piosenkę Zaśpiewają dzieci z brodą. Posłuchajmy. Drogie dzieci, mam nadzieję, że spodobała Wam się ta piosenka, bo mnie bardzo. A teraz odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czy to Gabrysia?
Tak.
Witam Ciebie, Gabrysiu. Powiedz, co dobrego u Ciebie? Dawno nie rozmawiałyśmy.
Bo się nie mogłam dodzwonić.
No właśnie, ale tym razem się udało, prawda? I możemy tak wspólnie razem modlić się na antenie Radia Maryja. W takim razie powiedz, za kogo będziesz ofiarowała modlitwę.
Za całą rodzinę, za babcię Gabkową, za panią Tejesę,
tak?
Za panią Imbujską, za zmarłego dziadka, za Kajonikę, za Hubei. Ta i za Monikę.
Mm-hmm.
I to... za koleżanki ze szkoły.
Mm-hmm. To proszę, poprowadź modlitwę.
Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Cię. W miłosierdziu swoim nie opuszczaj mnie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Cię, do swojego serca mocno przytuj mnie, tak jak jasne słońce, patrz na mnie z góry, nie zasłonią Ciebie, nawet ciemne chmury. Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. Miłosierdziu swoim nie opuszczaj mnie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Cię. Do swojego serca mocno przytuj mnie.
Gabrysiu, Bóg zapłać, tak się nam zrobiło, śpiewająco i muzycznie. Bardzo dziękuję za Twój telefon, za Twoją modlitwę. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Pozdrawiaj rodzinę z Panem Bogiem. A teraz, drogie dzieci, ważna informacja do ojca Piotra Detlafa. Posłuchajmy.
Kochane dzieci, przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych, w imieniu Matki Bożej, która Was bardzo mocno kocha, zapraszamy Was na kolejne spotkania naszej różańcowej rodzinki. 23 września pielgrzymujemy do Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. O godzinie 11.30 rozpoczęcie spotkania, modlitwa różańcowa, którą poprowadzi Madzia Buczek, msza święta sprawowana będzie o godzinie 12 po Eucharystii koncert. 7 października przybędziemy do Szczecina, do parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba. Uroczystością przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. 14 października spotkamy się w parafii świętej Anny w Katowicach w archidiecezji katowickiej. Kochani przyjaciele, czeka na Was Matka Najświętsza. Czekamy także i my. A zatem do zobaczenia.
A my czekamy najpierw jutro o godzinie 10.10 w Radiu Maryja i w telewizji Trwam oczywiście o 19.30. Zostańcie razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.